apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w wierszu 11, pisze, że innego fundamentu nie może być jak Jezus Chrystus. I o tym musimy wszyscy pamiętać, ponieważ nie da się zbudować kościoła, nie da się zbudować zboru bez fundamentu, którym jest Jezus Chrystus. Ale kiedy przyjrzymy się dalej tym rozważaniom, które są zawarte w pierwszym liście do Koryntian, to zobaczymy, że apostoł Paweł opisuje konstrukcję domu Bożego, który powinien wspierać się na dwóch filarach. Fundament jest Chrystus, ale są filary, na których ma wspierać się ta budowla kościoła. I tymi fundamentami jest jedność i miłość. I dzisiaj chciałbym, bracia i siostry, nasz czas poświęcić właśnie tym dwóm niezwykle istotnym rzeczom w Kościele. Trudno zobaczyć Kościół bez miłości i bez jedności. Kiedy tego brakuje, budowla zaczyna się chwiać. Dlatego powinniśmy pielęgnować jedność i miłość w Kościele, bo to są niezwykle cenne rzeczy. I my, kochani, apostoł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian od 12 wersetu pisze: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Kościół jest tutaj porównany do ciała. Jest to symbol Kościoła. Wyobraźmy sobie, że nasza ręka jest w Warszawie, a nasza noga jest w Krakowie, a jeszcze jakaś inna część naszego ciała jest we Wrocławiu. Czy wyobrażacie sobie funkcjonowanie waszego ciała? Czy rozumiecie, żeby ciało w ten sposób miało działać? Oczywiście to jest absurdalne. Dlatego myślę, że ten symbol ciała jest niezwykle wymowny, jeśli chodzi o zilustrowanie jedności. Nie może poszczególny członek ciała, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa, gdzieś funkcjonować na peryferiach Kościoła. To jest niemożliwe. Kościół tworzy jedno ciało, tworzy jedność. I musi być w jednym miejscu i musi być razem. Bo inaczej to by była sytuacja absurdalna, kiedy byśmy mieli ciało podzielone w różnych częściach naszego kraju. Nie sposób pomyśleć o tym, że ono by w jakiś sposób miało funkcjonować. To jest niemożliwe. Tak też musimy rozumieć, bracia i siostry, Kościół. Jak wielką wartością jest jedność w Kościele, że wszyscy są razem i wspólnie coś robią, i wspólnie działają. I apostoł idzie z tą myślą dalej w 13 wierszu, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Moi drodzy, jest tutaj mowa o jednym ciele. Jest tutaj mowa o chrzcie jednym duchem. A więc to ciało jest w jednym duchu zanurzone. Jest jednością. Jest w Duchu Świętym. I w tym ciele nie ma podziału, tak jak to czynią ludzie. Często dzielą się na rasy, na kolor skóry, na pozycję w społeczeństwie, na przynależność do jakiegoś klanu, do jakiejś elity, do jakiejś grupy. W Kościele tego nie ma. Apostoł mówi, to jest miejsce dla niewolnika i dla wolnego człowieka. Dziś nie ma niewolnictwa w naszym kraju, więc nam jest trudno sobie wyobrazić, ale bracia i siostry, były ogromne dysproporcje między wolnym człowiekiem a niewolnikiem w tamtych czasach. I oto niewolnik i wolny człowiek byli jedno, kiedy zostali włączeni do Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie było między nimi różnicy. Dzisiaj wielu robi różnicę ze względu na przynależność do jakiegoś narodu. Z tego wziął się antysemityzm na przykład na świecie, że Żydzi są w wielu krajach, społecznościach potępiani. W jakiś sposób deprecjonowani. Umniejsza się ich rolę. Poniża się ich. Ale oto apostoł Paweł pisze, że w zborze Jezusa Chrystusa jest miejsce dla Żydów, jest miejsce dla pogan, jest miejsce dla każdego człowieka, który z jakiejkolwiek religii przyjdzie do Kościoła. I on jest jedno. Nie ma różnicy między ludźmi z powodu narodowości, z powodu przynależności do jakiejś społeczności. Moi drodzy, jedność jest wartością Kościoła. To jest filar, na którym opiera się Kościół. Jeśli zaczniemy te zasady łamać, wtedy cała budowla zacznie się chwiać. Ciało żyje w mnogości swoich członków i rozmaitych funkcji. My przychodząc do Kościoła różnimy się między sobą. Różnimy się wyglądem, różnimy się pochodzeniem, różnimy się zdolnościami, ale Pan włączył nas do Kościoła, w którym wszyscy jesteśmy razem jedno. Jesteśmy zespoleni po to, żeby wspólnie działać, pomimo różnic między nami, pomimo różnic w wykształceniu, pomimo różnic w zdrowiu, wszyscy jesteśmy jedno. I to jest wspaniała wartość w Kościele. I kiedy ktoś z poszczególnych członków Kościoła się cieszy, raduje się, to raduje się z nim Kościół. Kiedy przeżywacie coś szczególnego z Panem, często wychodzicie tutaj do przodu, żeby opowiedzieć to innym. Składacie świadectwo chrześcijańskie przed całym Kościołem, co Pan uczynił dobrego w waszym życiu. To jest wartością, to jest radością dla całej społeczności. My się wszyscy cieszymy, kiedy słyszymy dobre świadectwo. Ale też zdarza się, że ktoś jest chory. I wtedy społeczność smuci się. ale nie jest bezradna. Mamy lekarza Jezusa Chrystusa. Przeważnie wtedy modlimy się o taką osobę, aby Pan ją podźwignął, aby Pan ją uzdrowił, aby mogła wyjść na jakiś czas przed zgromadzenie i powiedzieć świadectwo, jak dobry jest Bóg. Jeśli ktoś raduje się, to radujemy się z Nim. Jeśli ktoś się smuci, to smucimy się z Nim. Jeśli upadł jeden z członków zboru, to ma wpływ na całą społeczność, na cały zbór. I cały Kościół jest zasmucony z powodu upadku jakiegoś członka Kościoła. Bracia i siostry, widzicie, jak to wszystko współgra razem, jak to wszystko jest zespolone razem, jak ważną, istotną rzeczą w Kościele jest jedność. Jak dużo poprzez jedność Pan czyni w zgromadzeniu, Pan czyni w Kościele. Dlatego powinniśmy dbać o jedność, abyśmy byli tymi, którzy przyczyniają się do budowania ciała, do budowania domu Bożego poprzez jedność. Bracia i siostry, wykorzystanie całego bogactwa darów, działań, służb zależy od jedności z Bogiem. Jeżeli nie ma jedności w Kościele, jeżeli poszczególni członkowie zboru są skłóceni między sobą, to nie ma mowy o wspólnym działaniu. To nie ma mowy o dobrym prowadzeniu służby. To widzimy nagle, że wszystko zaczyna kuleć w zborze, że ludzie zaczynają mieć problemy w porozumiewaniu się między sobą, że nie wszystko działa tak, jak powinno. Jest rzecz, która to uzdrowi. Tą rzeczą jest jedność. Dlatego, bracia i siostry, kiedy myślimy o Kościele, to myślmy o tym, że jesteśmy częścią tego Kościoła, która jest odpowiedzialna za jedność całego organizmu. Nie możemy się przyczyniać do tego, że jedna część gdzieś będzie daleko, w oddaleniu i gdzieś nie wiadomo, co robi i co czyni, a my tutaj robimy swoje. Tak nie może być. Apostoł daje wspaniały przykład. Przykład ciała, które obrazuje, czym jest jedność. Drodzy, gdyby jedność nie była istotna, to Pan Jezus nie poświęciłby jej tyle miejsca. Ja chciałbym otworzyć na chwilę Ewangelię Jana, rozdział 17 i przeczytać stamtąd wiersze 21 do 23. To jest modlitwa tuż przed śmiercią, przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, przed pojmaniem Jego, przed męką. Jezus wiedział, że odchodzi z tego świata i modli się o ludzi, modli się o Kościół. I chciałbym, żebyście zwrócili Waszą uwagę, o co modlił się, co dla Niego miało szczególną wartość. Powiada Pan Jezus do Ojca w niebie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Bracia i siostry, Pan Jezus mówi tutaj, aby poznał świat Jego, aby poznał świat Ewangelię, przez co ją ma poznać? Przez jedność Kościoła. I bracia i siostry, myślę, że to nie jest jakimś wielkim odkryciem, kiedy powiem, że gdy ludzie widzą Kościół jako rozbity, podzielony, skłócony, zagniewany jeden na drugiego, to taka Ewangelia, choćbyście w jak najpiękniejszych słowach ją głosili, nie przyciągnie tych ludzi do Kościoła. Bo w tym Kościele nie ma jedności, o której mówi Chrystus. Zwróćcie uwagę, że gdy Pan Jezus modli się, to On 5 razy w tej modlitwie arcykapłańskiej modli się o jedność. Zwróćcie uwagę na to, że On nie modli się o ewangelizację. My pewnie, gdybyśmy mieli ważną modlitwę przed Panem zanieść za Kościół, to byśmy się modlili: Panie, zbaw jak najwięcej ludzi w naszym mieście, w naszym kraju, na świecie i tak dalej. Ale to jest zadziwiające, że Pan Jezus nie modli się o ewangelizację, ale modli się o Kościół, który ma być jedno, który ma być jednością. Dlatego, bracia i siostry, zwróćcie uwagę, skoro dla Jezusa była to taka wartość, to jakaż dla nas powinna być? Jakże powinniśmy pielęgnować jedność w naszej społeczności? I dalej, idąc w tych rozważaniach, w wierszu 31, apostoł pisze w zasadzie przy końcu tego wersetu: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Chciałbym zwrócić waszą uwagę tutaj na słowo droga. Droga oznacza chrześcijaństwo. Na czym ono tak w ogóle polega? I apostoł próbuje pokazać tą istotę chrześcijaństwa, to źródło, z którego każdy chrześcijanin powinien czerpać. Pokazuje na drugi filar Kościoła, o którym teraz chciałbym mówić. Pewien misjonarz przemierzał dżunglę i zobaczył niezwykły widok. Oto potężny król zwierząt, lew, był opasany w śmiertelnym uścisku przez węża dusiciela. I wąż był bliski pokonania lwa. I kiedy ten misjonarz natknął się na ten niecodzienny widok w dżungli, zobaczył błagalny wzrok tego zwierzęcia, błagalny wzrok lwa, który prosił o uwolnienie. Nie wahał się. Wyciągnął maczetę i przeciął tego węża. I lew został w jednej chwili wyzwolony ze śmiertelnego ucisku i w przeogromnej swojej wdzięczności, radości powstał na tylnych łapach, a przednie położył na ramionach tego misjonarza i oblizał jego twarz. I od tego momentu ten lew cały czas podążał za tym misjonarzem.
przez rok czasu ten lew chodził. Gdzie, do jakiej wioski szedł ten misjonarz głosić Ewangelię, lew podążał za nim. Ale po roku czasu skończyła się misja tego misjonarza i musiał wrócić do swojego kraju. Dlatego udał się do portu i oczywiście lew szedł za nim. I misjonarz chciał go zabrać ze sobą na statek, ale niestety kapitan nie zgodził się na zabranie tego lwa na pokład statku. I wtedy wyszedł ten misjonarz przed ten okręt i zaczął tłumaczyć temu zwierzęciu, że nie może z nim popłynąć. W końcu lwa przekonał. Lew usiadł na brzegu, misjonarz wsiadł do statku i zaczął płynąć. Ale w pewnym momencie lew nie wytrzymał i rzucił się w morze i zaczął płynąć za tym statkiem. Ale nie starczyło mu sił. I w którymś momencie utonął. Bracia i siostry, to przepiękna ilustracja miłości. Bezgranicznej miłości. Bezgranicznego oddania. Zwierzęcia, które bardzo kochało człowieka, które bardzo wdzięczne mu było za ocalenie życia. Ja chcę ci przypomnieć, że 2000 lat temu był ktoś, kto na Golgocie ocalił twoje życie, kto umarł za twoje grzechy, kto ocalił cię na całą wieczność, kto przelał świętą krew za twoje grzechy. Pomyśl o miłości. Pomyśl o miłości do Chrystusa. Ale bracia i siostry, 13 rozdział listu do Koryntian nazwany jest hymnem o miłości. I apostoł rozpoczyna go słowami: choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Moi drodzy, Koryntianie wiedzieli, co znaczy eros, miłość pożądliwa. Ale apostoł Paweł nie używa tutaj tego słowa, kiedy pisze o miłości. Używa innego słowa. Słowa agape. A agape oznacza miłość gotową do poświęceń. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w 13 wierszu, Bóg jest miłością. Bóg jest nazwany miłością. Tam jest napisane miłość Boga. I dzisiaj chcemy myśleć, medytować o miłości Boga, rozważając też ten niesamowity fragment Słowa Bożego. Wielu uważa, że jest to najpiękniejszy fragment z Biblii. Hymnu miłości. I apostoł porównuje miłość z najcenniejszym darem według Koryntian. Pamiętacie, jaki dar był ulubionym darem Ducha Świętego u Koryntian? Dar języków. I oto apostoł mówi: choćbym miał wszystkie języki świata, a nawet mówił językami, którymi mówią aniołowie w niebie, to jest to niczym w porównaniu, jeśli ktoś ma miłość, a jeśli by jej nie miał.
mówi o cymbałach. I tutaj czytałem ten tekst w oryginale i tam jest napisane cymbałami krzyczącymi alala. Alala to był okrzyk wojenny w tamtych czasach. A więc to on o takim krzyku przeraźliwym mówi, niesamowicie donośnym krzyku, wręcz wojennym. I gdybym tak mocno krzyczał, jak żołnierz, który chce przestraszyć innego na polu bitwy, choćbym miał taki potężny głos, nic to nie znaczy, jeśli nie ma we mnie miłości. Bracia i siostry, cymbał to jest taka rurka, w którą uderza się pałeczką. I ze względu na to, że ta rurka jest wewnątrz pusta, ona wydaje piękny dźwięk. I tak długo ten dźwięk pulsuje jeszcze po uderzeniu pałeczki w cymbał. Ale kiedy by to była płyta metalowa i byśmy uderzyli tą samą pałeczką w nią, to dźwięk byłby o wiele słabszy, nie tak piękny, nie tak donośny. Zwróćcie uwagę na to, że dzwony, żeby pięknie dzwonić, są wewnątrz puste. I cymbał, czy dzwon, żeby wydać piękny dźwięk, musi być wewnątrz pusty. Żeby głośno dźwięczeć, musi być pusty. I bracia i siostry, w kościele też się zdarza, że są ludzie puści, którzy krzyczą na prawo, na lewo w zborze i robią masę hałasu. Tylko z tego powodu, że ich życie duchowe jest pustką. Dlatego tak wiele robią szumu wokół siebie. I oto apostoł Paweł mówi o dźwięku, który bez miłości nic nie znaczy. Koryntianie przykładali ogromną wagę do wiedzy, mądrości, odkrywania tajemnic. To miało dla nich wartość. Dlatego tak chętnie tych elokwentnych kaznodziejów słuchali. Dlatego nazbierali sobie różnych nauczycieli, którzy im głosili ludzką mądrość. I z powodu tego popadli w rozmaite duchowe problemy. I oto apostoł Paweł zaczyna też w tym hymnie o miłości mówić o wiedzy, mówić o tajemnicy. Dzisiaj, bracia i siostry, w naszym społeczeństwie ludzie zaczęli przykładać ogromną wagę do wykształcenia. Nie zrozumcie mnie źle. Ja jestem za wiedzą, jestem za tym, żeby było jak najwięcej wykształconych, światłych ludzi w zborze, w kościele. Cieszę się, kiedy mamy magistrów, licencjatów. Profesora jeszcze nie mamy, ale może będzie kiedyś. Cieszę się z tego. Ale chciałbym zwrócić uwagę waszą na to, że często to zdobywanie wiedzy jest kosztem niedzielnego poranku, kiedy Kościół przychodzi, aby wielbić Pana, aby napełniać się wiedzą z nieba, mądrością Boga. I oto Paweł apostoł mówi, niczym jest ta wiedza, niczym są największe tajemnice tego świata, gdyby wam się udało rozwiązać, poznać, kiedy nie macie w sercu swojej miłości. Idzie dalej w
trzecim wierszu i powiada: i choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Choćbym rozdał mienie, nic to nie da, jeśli motyw tego czynu nie jest bezinteresowny. Apostoł Paweł widział, o czym pisze. On był faryzeuszem. Powiadał sobie: jestem faryzeuszem z faryzeuszów. Prześladował kiedyś Kościół. Pamiętacie jego historię, jest opisana w Dziejach Apostolskich. Ale pamiętacie też zapewne faryzeuszy. Kiedy Pan Jezus mówi o nich, choćby w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Oni przywiązywali wagę do wielu rzeczy w prawie mojżeszowym. Byli niezwykle skrupulatni, drobiazgowi w wypełnianiu wszystkich tych spraw, jeśli chodzi o dawanie. Oni nawet przynosili dziesięcinę z kminu i z kopru. Nawet jeśli jakaś roślinka rosła w ich ogródku, to jedną dziesiątą z niej przynieśli. Wiedzieli, że to się należy Panu. Byli niezwykle drobiazgowi. Ludzie ich podziwiali za to, kiedy dawali jałmużny, bo oni krzyczeli, reklamowali to na wszystkie możliwe sposoby i to im przynosiło wiele splendorów pośród ludzi. Ale Pan Jezus odkrył motyw ich, że oni to nie robią z miłości do Boga, ale chcieli przed ludźmi zabłysnąć, chcieli się pokazać, chcieli zdobyć poklask i uwielbienie tłumów, chcieli być gwiazdorami religii w tamtych czasach. Dlatego pragnęli za wszelką cenę się zareklamować, żeby ludzie ich podziwiali. Jacy to my jesteśmy świątobliwi, tacy to my jesteśmy pobożni. I oto Pan zwraca uwagę, że nie jest tak ważne, co robisz, ale przede wszystkim jest ważne w tym, co robisz, z jakich powodów, czym się kierujesz tak naprawdę. Jeśli miłość czynisz z powodu tego, że kochasz Jezusa, że kochasz Jego ciało, to jest wszystko w porządku. Ale jeśli robisz to z innego powodu, to będziesz jak ten pusty dzwon. I będziesz wydawał stale dźwięk w kościele i robił masę hałasu wokół siebie. Bo tu żeście nie zauważyli to, że zrobiłem, bo tam robię tamto, a nikt tego nie docenia, a nikt mnie nie chwali. Pan mówi, motyw jest najważniejszy w miłości. Serce twoje, tam jest skarb. Tam jest, bracia i siostry, miłość. I jeśli ona tam jest, to ona wytryśnie, to ona popłynie. Ale jeśli jej nie ma, to będziesz jak cymbał brzmiący. I nic więcej. Dalej apostoł powiada, jaka miłość jest. To zadziwiające, że on tylko w kilku słowach napisał, jaka miłość jest, a dużo więcej napisał, jaka miłość nie jest. Zwróćcie uwagę na to w tym tekście. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. W zborze korunckim brakowało cierpliwości, dobroci, przyzwoitości. Było natomiast szukanie poklasku u innych i pycha, nadymanie się, pokazywanie siebie. wywyższanie się ponad innych. I to było przyczyną tych rozłamów, tych nieporozumień, całego tego sporu, jaki wyniknął w tym zborze. Jakże ważne, bracia i siostry, jest to, czym jesteśmy motywowani, kiedy zaczynamy jakąkolwiek służbę wykonywać w Kościele. Czego tak naprawdę szukamy? Jeśli szukamy własnej chwały, jeśli szukamy uznania, jeśli szukamy splendoru, jeśli szukamy wyróżnień, to się srogo zawiedziemy i będziemy niszczyć Kościół, bo wkrótce okaże się, że nie jesteśmy jedno z tym Kościołem i że coś robimy na boku, co nie ma tak do końca akceptacji w tym Kościele, co często jest niezrozumiałe w tym Kościele. A przecież ja się tak staram, a przecież tak dużo robię i nikt tego nie zauważy. Ale okazuje się, że wszyscy wiedzą o tym, co robisz, ale też widzą, w jakim opłakanym stanie duchowym się znajdujesz, kiedy zaczynasz to robić. I z tego powodu często Kościół goleje. Bracia i siostry, apostoł w 6 wierszu pisze, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Agape nie jest ślepa, nie tuszuje spraw. Wielu uważa, że jak ktoś mnie kocha, to wszystko mi ujdzie. Miłość wszystko wybaczy. Pamiętacie tą piosenkę? I wielu ludzi tak podchodzi, wykorzystuje często w perfidny sposób tych, którzy kochają naprawdę. Agape nie jest ślepa. Nie tuszuje złych rzeczy. Nie tuszuje grzechu. Nie przykrywa zła poprzez to, że nie reaguje na to zło. Miłość, bracia i siostry, jest stanowcza. Polecam wam bardzo dobrą książkę pod tym tytułem. Jamesa Dobsona. Miłość potrzebuje stanowczości. Tak dokładnie ten tytuł brzmi. W znakomity sposób jest to uchwycone i pokazane, jak powinna wyglądać dojrzała miłość. Nie taka dziecięca, ale dojrzała, prawdziwa miłość. Moi drodzy, w 7 wierszu jest napisane, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. I chciałbym wam powiedzieć, że tu jest słowo wierzy. Wierzy nie oznacza naiwności, ale wiarę w Boże obietnice. Miłość nie atakuje, ale powiada, wezmę wszystko na siebie. Przetrzymam to jakoś. Przejdę z tym. Oko. Bracia i siostry, miłość jest piękna, kiedy ma właściwe motywy i kiedy my ją naprawdę rozumiemy, czym ona jest. Kiedy chcemy rozumieć miłość, musimy patrzeć na Boga, musimy patrzeć na Jezusa, bo Bóg jest miłością, tak napisał apostoł Jan w jednym ze swoich listów. Jest coś o miłości niesamowitego napisane. My, bracia i siostry, pragniemy coś po sobie zostawić. Mamy świadomość, że odejdziemy z tego świata. Ludzie chcą ze sobą jeszcze coś zabrać z tego świata. Niedawno wam opowiadałem tutaj, jak byłem w grobowcach faraonów w Egipcie, w Dolinie Królów, jakie wielkie skarby zgromadzone były w tych grobowcach, które w zaświaty mieli zabrać ze sobą faraonowie, aby im pomogły w tej drodze wieczności. Ale przyszli złodzieje, pozrywali święte pieczęcie, skarby wykradli i dzisiaj te grobowce są puste. Jedyny skarb z grobu Tutanchamona nie jest wcale w tej Dolinie Królów, ale trzeba daleko pojechać, kilkaset kilometrów dalej, do Kairu, żeby w Muzeum Kairskim zobaczyć te nieprawdopodobne, nieprzebrane bogactwa złota, szlachetnych kamieni. Ale nic to jest, bracia i siostry, nic to jest w porównaniu z miłością. I o tym apostoł pisze w 8 wierszu. Pisze tak: miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Miłość, bracia i siostry, nigdy nie ustaje. Bo miłością jest wieczny Bóg. I chcę ci powiedzieć, że ten Bóg zaprasza cię w podróż, w wieczność. I jedyną rzecz tak naprawdę, którą możesz zabrać z tego świata, jest miłość. Dlatego, bracia i siostry, uczcie się miłości. Bo Królestwo Boże to cywilizacja miłości. Bo Bóg jest miłością. I jeśli chcecie w wieczności żyć blisko Boga, musicie umieć kochać. Dzisiaj wielu ludzi próbuje się zabezpieczyć na starość, zabezpieczyć sobie przyszłość i zapisuje się do przeróżnych funduszy emerytalnych. I dzisiaj wielu lobuje na to, że z tego czy tamtego funduszu, powiadając, że ten lepszy, bo ten ci da lepszą emeryturę. Ja chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, zainwestuj nie tylko w starość, ale zainwestuj w wieczność. Zainwestuj w fundusz, który nazywa się funduszem miłości. Bo Bóg ma przygotowaną wspaniałą emeryturę, całą wieczność w blasku Jego chwały, w cudownym kraju, w cudownym miejscu. Pan Jezus, odchodząc z tego świata, powiedział, że idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca wiele jest mieszkań. One są przygotowane dla tych, którzy umiłowali Pana. Bracia i siostry, wszystko jest niczym, ponieważ wszystko, co posiadamy z tych rzeczy materialnych, kiedyś przeminie. Dlatego ktoś, kto przywiązuje do tego wagę, srodze się zawiedzie. W 13 wersecie apostoł powiada tak: teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Chcę wam powiedzieć, że są rzeczy ważne, ale miłość jest najważniejszym filarem. Kiedy nie ma miłości, to zaczyna się źle dziać. I kiedy apostoł Paweł pisał ten list do zboru koryńskiego, zdał sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy. Oni nie mieli miłości. Koryntianie nie mieli miłości. Paweł w związku z tym zdał sobie sprawę ze śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie groziło Koryntianom. On zdał sobie sprawę, że wielu z nich na próżno biegnie w swoim życiu, że nie osiągnie właściwego celu, jakim jest zbawienie duszy, jeśli pogrążą się w grzechach tego świata, jeśli odpadną od łaski Pana, jeśli pochłonie ich mądrość ludzka, to wtedy stracą to, co najważniejsze. Stracą zbawienie, stracą przynależność do Pana. Bracia i siostry, miłość jest gwarancją przynależności do Boga, do Chrystusa. Dlatego kochaj. Ponoć apostoł Jan, kiedy przebywał w Efezie, już był w bardzo podeszłym wieku, prawie stuletni starzec, nie chodził na nogach, jak mówi tradycja, wnoszono go wtedy do zboru i mówił tylko jedno zdanie do wszystkich wierzących. Dziateczki, miłujcie się. A więc wiedzcie, że miłość jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Tak naprawdę zostaje zaprogramowany na miłość. Jeśli nie ma w Twoim życiu, jeśli nie ma w Twoim sercu, to jesteś nieszczęśliwym człowiekiem. I oto, bracia i siostry, na koniec chciałbym powiedzieć o czasach, w których żyjemy. Bo żyjemy w czasach ostatecznych, o których Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w 12 wierszu powiada w ten sposób. Wskazując jakby charakterystykę naszych czasów, powiada, że miłość wielu oziębnie. I musimy mieć tego świadomość, bracia i siostry, że kiedy żyjemy w naszych czasach, to miłość u wielu jest tylko pustym słowem. Dla Koryntian miłość to było eros, pożądanie. Ale Paweł apostoł przyniósł miłość agapę, która jest ponad wszystko, która pragnie dobrych rzeczy, która ma dobre motywy. I to jest ten filar Kościoła. Dzisiaj, przypomnę, mówiliśmy o fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, na którym wspierają się filary budowli Domu Bożego. Jednym z nich jest jedność, a drugim jest miłość. Jeśli tego brakuje w zborze, miłości albo jedności, to cała budowla się zaczyna chwiać. I zaczyna się niedobrze dziać. Dlatego, bracie i siostro, chciałbym na sam koniec zadać Ci pytanie. Czy swoją postawą w Kościele przyczyniasz się do rozwoju jedności i miłości? I chciałbym dzisiaj zostawić Cię w czasie modlitwy sam na sam z tym pytaniem. Ile robisz dla miłości i dla jedności zboru? Amen.